Witam Was, braterstwo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Słowami naszego Pana, pokój Wam. Raduję się, mam wielką przyjemność z tego, że mogę przebywać pomiędzy braćmi. Raduję się z przywileju, który braterstwo mi dają. I myślę, że tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy, w mym sercu radość wielką mam. A druga część mówi, chociaż nieraz oczy płaczą. I braterstwo, miesiąc temu, kiedy byliśmy z moją żoną, byliśmy we Francji, akurat w trzecią niedzielę rano, wybierając się na nabożeństwo, otrzymaliśmy wiadomość, która nas zasmuciła, że siostra Ola zakończyła swoje życie. I tak to życie mamy nasze przeplatane i radością, i smutkiem, ale tak myślę, że więcej jest tych radosnych chwil w naszym życiu. Mam dla braterstwa, myślę, że przyjemną wiadomość, pozdrowienia. Braterstwo wcześniej podawali i myślę, że przyjemnie nam było słuchać. Nie zgłaszałem się, ponieważ ten mikrofon mi się dzisiaj nie podobał. Tak dudniał, że nie wszystko mogłem rozumieć. Ale mam dla braterstwa serdeczne pozdrowienia. Ja wspomniałem od braterstwa z Francji, od wspólnego zgromadzenia z Bolwiller i Staffelfelden, gdzie gościliśmy. Prosili wszyscy uczestnicy, aby serdecznie Was pozdrowić. Tam był uczestnikiem jeszcze jeden brat z Indii, który w Niemczech jest gdzieś na studiach pół roku. A ten brat starał się o wizę, aby być na międzynarodowej konwencji w Polsce, ale niestety wizy nie dostał. A teraz dostał wizę i być może, że on do Polski zagości na parę dni. My też serdecznie pozdrawia wszystkich. Osobiście pozdrawiają Was braterstwo Grunowie, Kowalczukowie, Kwarciakowie, braterstwo Liberdowie, siostra Krysia Woźniak i wielu innych, którzy Was znają, pamiętają o Was, prosili, żeby przekazać serdeczne pozdrowienie. Mam też dla braterstwa pozdrowienie od naszych dzieci, które są za granicami, za granicą. Brat Daniel ze swoją żoną Esterką i z dziećmi. Rozmawialiśmy z nimi i prosili, aby przekazać serdeczne pozdrowienia na ogólnym w Biłgoraju, więc przekazuję. Również siostra Patrycja, wdowa po Kaziu, wraz ze swoimi dziećmi i ze swoją mamą, która jest u nich, też prosiła, żeby serdecznie Was wszystkich pozdrowić. I jeszcze jedno mam z innego końca świata pozdrowienie. Nasz przyjaciel Chaim z Izraela, rozmawiałem z nim telefonicznie i jak zwykle prosił, aby pozdrowić wszystkich badaczy Świętego Pisma, że ma Was wszystkich w pamięci, często myśli i przysyła serdeczne pozdrowienie. Proszę braterstwa, pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, bo przecież zasadniczo po to zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, aby coś z tego słowa skorzystać dla siebie. Mam na uwadze posłużyć się braterstwem wykładem na temat, który nazwiemy sobie Ostatnia Godzina. Temat ten zaczerpniemy z listu apostoła świętego Jana, z pierwszego listu, gdzie w drugim rozdziale, a w 18 wersecie apostoł pisze takie ciekawe słowa. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Czytając te słowa, cisną się na nasz umysł niektóre pytania. O jakim czasie mówi apostoł, co nazywa ostatnią godziną? Jaki koniec miał na uwadze? Czy koniec wieku żydowskiego? Czy koniec wieku Ewangelii? Czy jak rozumieć słowa apostoła świętego Jana, który wiemy na początku wieku Ewangelii wypowiedział te słowa i mówi, że już jest ostateczna godzina i daje do tych swoich myśli daje uzasadnienie. Tym uzasadnieniem jest to, że w ostatnim czasie miał być antychryst, a teraz apostoł mówi, że już wielu tych antychrystów powstało. I braterstwo, w naszym tematowym wersecie jest dwa razy wspomniana jest ostatnia godzina. Są to słowa, które spotykamy tylko wypowiedziane przez apostoła świętego Jana. W innych pismach, w innych miejscach Pisma Świętego czytamy o ostatecznych dniach, czytamy o końcu świata. Są wyrażenia takie jak koniec dni, czytamy o czasie końca lub tym podobne wyrażenia. Przeważająca część tych wyrazów wskazuje na koniec obecnego porządku, albo inaczej by można powiedzieć, na koniec obecnego nieporządku, bo ten porządek, który dzisiaj istnieje na tej ziemi, trudno nazwać, że to jest porządek. W każdym razie mamy na myśli przez czytanie takich słów koniec obecnego, teraźniejszego wieku złego, jak to Słowo Boże nazywa ten okres czasu. Gdy zaś słowa ostatnia godzina, albo jak inne przekłady mówią, w większości mówią ostateczna godzina, może nam określać bardziej ściślejszy okres czasu niż te inne wyrażenia. Czy dzień nie ma 12 godzin? Powiedział nasz Pan te słowa, które zanotował ewangelista święty Jan w 11 rozdziale, a 9 wersecie Ewangelii według świętego Jana. Zdajemy sobie też sprawę, że tak Żydzi, jak też i my, czasami dłuższy okres czasu nazywamy dniem. Żydzi nazywali, często my nazywamy też dobę, 24 godzin nazywamy dniem. Żydzi podobnie nazywali. Dla przykładu możemy sobie wspomnieć, że 14 Nisan to jest święto. Jakie to święto? Święto Paschy. Żydzi obchodzili uroczyście, byli zobowiązani to święto obchodzić, a my w tym czasie obchodzimy pamiątkę śmierci naszego drogiego Zbawiciela jako poza figurę tego żydowskiego święta. A więc określamy 24 godzin, dobę, określamy też tym wyrazem dzień. W Stąd też, braterstwo, ostatnia godzina może określać nam bardziej ściślejszy czas. Ostateczna godzina może nam określać czas bardziej, najbardziej wysunięty na koniec czas. Wyraz antychryst wspomina tylko apostoł święty Jan. Poza słowami apostoła świętego Jana, który używa w listach, nie spotykamy w całym Piśmie Świętym tego wyrażenia. Poza naszym tematowym wersetem, gdzie to słowo występuje, a zauważamy, że raz występuje w liczbie pojedynczej, że antychryst miał przyjść, a drugi raz występuje w liczbie mnogiej, bo mówi o wielu antychrystach. Jeszcze raz jest wspomniany w tym samym rozdziale, w wersecie 22. Jeszcze raz przeczytam nasz naczelny werset, 18 z drugiego rozdziału. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. I w wersecie 22 spotykamy tą samą nazwę. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Proszę, braterstwa, poza tym, w tym pierwszym liście, apostoł święty Jan mówi jeszcze w rozdziale 4, wymienia tą nazwę, a w wersecie 3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść. I teraz już jest na świecie. Proszę, braterstwa, jeszcze raz apostoł święty Jan używa tej nazwy w liczbie mnogiej w drugim swoim liście, a w wersecie 7. To jest list, który ma jeden rozdział i w wersecie 7 są takie słowa. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. A więc występuje tu znowuż w liczbie mnogiej, bo mówi, że wielu przyszło takich, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. A dzisiaj to możemy stwierdzić, ponieważ w większości świat chrześcijański z imienia uznaje, że Chrystus przyszedł, ale nie w ciele. Że On został wcielony, a nie w taki prosty sposób, jak Słowo Boże informuje nas, że Chrystus był rzeczywiście człowiekiem, a nie był wcielony, to znaczy, że przybrał na siebie ciało, tylko rzeczywiście był człowiekiem. Proszę, braterstwa, apostoł Jan nazywa to samo antychrystem, co i w objawieniu świętego Jana zauważamy w rozdziale 13 i w rozdziale 17, gdzie apostoł widzi tego antychrysta i określa nowy przekład, mówi jako zwierzę, a w większości przekładów biblijnych oddaje jako bestia. A bestia ta była rogata i wielogłowa. Ile miała głów? 7 głów, a rogów? 10. Apostoł Święty Paweł, znowuż w drugim liście do Tesaloniczan, nazywa go niegodziwcem. Większość przekładów oddaje nazwę człowiek grzechu, syn zatracenia, niezbożnik. Odnosi się to, te wszystkie nazwy odnoszą się do jednej rzeczy. W naszym tematowym wersecie ostatnia godzina łączy apostoł Jan to określenie czasu z wystąpieniem Antychrysta. Mówi, potem poznajemy, że jest ostatnia godzina, ponieważ wystąpił Antychryst. Wielu Antychrystów wystąpiło. Do tego jednak apostoł dodaje w naszym tematowym wersecie, że już wielu Antychrystów powstało. I znowuż w rozdziale 4, a 3 wersecie apostoł mówi, że jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a teraz on już jest na świecie. Apostoł Święty Jan łączy te dwie rzeczy, ostatnią godzinę z pojawieniem się Antychrysta. Podobnie pisze apostoł Święty Paweł w liście do Tesaloniczan o człowieku grzechu. I apostoł Święty Paweł w drugim liście, w rozdziale 2, a 7 wersecie mówi, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. I ci dwaj apostołowie, apostoł Święty Jan i apostoł Święty Paweł, wspominają najpierw o wydarzeniach za ich życia. Umieszczają pojawienie się Antychrysta, umieszczają ostatnią godzinę za ich życia. Jednak ostatnia godzina była od nich oddalona o około 2000 lat. Jak to dzisiaj możemy zauważyć. Wobec tego, braterstwo, jak to wszystko mamy rozumieć? Jak rozumieć? Apostołowie umieszczali to w czasie za ich życia. Widzieli tego objawy. A teraz my spostrzegamy, że ta ostateczna godzina, jeszcze ostateczna godzina jest przed nami. Proszę, braterstwa, na to pytanie rozumiem, że tak trzeba by było odpowiedzieć. Poznajemy tego Antychrysta z wypowiedzi apostoła świętego Jana i człowieka grzechu z wypowiedzi apostoła świętego Pawła, następnie w objawieniu świętego Jana w rozdziale 13 i w rozdziale 17 widzimy tego Antychrysta w obrazie bestii siedmiogłowej i dziesięciorożnej bestii. I taką też bestię widzimy w proroctwie Daniela w rozdziale 7, gdzie przeczytamy sobie werset 7 i werset 8. Proroctwo Daniela, rozdział 7. Werset 7 zawiera takie słowa. Potem spojrzałem w widzeniu nocnym i pojawiło się czwarte zwierzę. Straszne i groźne, nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne niż wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. A gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg. I trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Proszę braterstwa, jest to opis o tej ostatniej bestii, strasznej, czwartej bestii, która, jak wiemy, że wszystkie te bestie, cztery, opisane w proroctwie Daniela, przedstawiają cztery uniwersalne państwa. Podobnie jak w posągu, który śnił się Nabuchadonozorowi i według wykładu, który powiedział do niego prorok Boży Daniel, tylko z innego punktu zapatrywania. W posągu Nabuchadonozora jest przedstawiona historia ludzkości z punktu zapatrywania ludzkiego, natomiast tutaj w proroctwie Daniela w obrazie tych bestii jest przedstawiona historia ludzkości z punktu zapatrywania Bożego. I te cztery państwa, te cztery bestie przedstawiały cztery państwa. Pierwsze Babilonię, drugie Medopersję, trzecie Grecję, a czwarte uniwersalne państwo rzymskie. I te dziesięć rogów ostatniej bestii, o których czytaliśmy w wersecie siódmym, przepraszam, w wersecie ósmym, siódmego rozdziału proroctwa, te dziesięć rogów ostatniej bestii pokazują późniejszy podział państwa rzymskiego. Można powiedzieć przy tym, że to jest dzisiejsza tak zwana zachodnia Europa, podział na pojedyncze państwa drobniejsze. Rozumiemy, że ten odmienny początkowo mały róg, który stopniowo rósł, stawał się coraz większy i dochodzi do wielkiej władzy, przedstawia nieco inne jak nominalny kościół. W objawieniu świętego Jana w rozdziale 17 jest przedstawiony przez kobietę, jak inne przekłady mówią, kobieta jest wyrażeniem z nowego przekładu, inne przekłady mówią, szkoda, że ten wyraz został zmieniony, bardzo taki przyjemny wyraz, przez niewiastę, ale ona określa kobietę, ale nie bardzo przyjemną. I ten w 17 rozdziale objawienia przedstawiona jest ta kobieta, która siedzi na bestii. Bestia z kobietą albo z niewiastą wspomniana w objawieniu odpowiada czwartej bestii z proroctwa Daniela i szczególnie od tej chwili, gdy ten szczególny róg, który wyłamał, był nazwany małym, ale potem rósł stopniowo, że wyłamał dwa inne przed sobą, więc występuje na widownię ten mały róg. O bestii z objawienia świętego Jana czytamy w rozdziale pierwszym a dziesiątym wersecie, że ona jest widziana ze stanowiska duchowego objawiciela w dniu pańskim. Tak jest napisane w rozdziale pierwszym a dziesiątym wersecie objawienia, że był w zachwyceniu ducha w Dniu Pańskim. Rozdział 17 objawienia, a werset 8 przeczytajmy sobie. Rozdział 17, a werset 8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było, a że go nie ma i znowu będzie. Tak jak wspomniałem, wiele innych przykładów używa zamiast zwierzę, używa wyrazu bestia. Czyli ta bestia była, zauważamy, że jest tutaj użyty czas przeszły, że to jest przeszłość, a już go nie ma, czyli jest użyty czas teraźniejszy, obecny czas, że go nie ma i znowu wyjdzie. Jest znowu czas przyszły, czyli czas końca. I ostatnie słowa mówią, że pójdzie na zatracenie. Rozumiemy, że pójdzie na zupełne zniszczenie. Dalej w tym 17 rozdziale wersety począwszy od 10 do 12 mamy opis o różnych głowach. Przeczytam 17 rozdział, werset 10 do 12. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł. A gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym. I jest z owych siedmiu, gdzie idzie na zatracenie. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem albo z bestią. Więc proszę braterstwa, mamy to tutaj opis o różnych głowach, o różnych mocarstwach wykonujących władzę, z których niektóre upadły, a ostatnie wystąpią jeszcze w czasie końca. Mamy więc objawy tej bestii w formie historycznej i w formie czasu końcowego. Rozumiem, że ta ostateczna forma jeszcze jest przed nami. Obydwaj apostołowie, tak apostoł święty Jan, jak też apostoł święty Paweł, widocznie ze zrozumiałych powodów podają ten najbliższy nich stojący stan zwyrodnienia występujące już za ich życia w Kościele. Kościół ten według oświadczenia apostoła świętego Pawła dążył do tego, o którym wspomina, wielkiego odstępstwa, co w skutku to wielkie odstępstwo doprowadziło do rozwoju papiestwa i do powstania tak zwanego świętego państwa rzymskiego. Wielu poważnych ludzi wyrażało się o Rzymie jako o świętym państwie. Podobno i Marcin Luther, kiedy przybył do Rzymu, zobaczył, to z przejęciem, z uznaniem, z uwielbieniem powiedział: witaj, święte miasto Rzym. A potem wiemy, co to święte miasto Rzym z nim zrobiło. I tak apostoł święty Jan w objawieniu, w rozdziale 19, jak też i apostoł święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale 2 i 8, widzieli koniec tego antychrystusowego tworu. Przeczytajmy sobie te słowa, ponieważ one są bardzo ważne. Rozdział 19 objawienia, a werset 20 jest taki zapis tutaj. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakim zwodził tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jej. Zostali oni obydwaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. W drugim liście do Tesaloniczan, i w rozdziale 2, apostoł święty Paweł też mówi o końcu tego ustroju. Rozdział 2, a werset 8. Tutaj apostoł tak mówi: a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. W oryginalne blaskiem parouzji, czyli obecności pańskiej. Proszę braterstwa, obydwaj apostołowie widzieli koniec tego tworu. Oni mogli nie przypuszczać wówczas, że do tego końca upłynie jeszcze wiele wieków. Widząc tamtejsze objawy, mogli wnioskować, że nadchodzi rychły koniec dyspensacji, a w związku z tym spodziewali się rychłego powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak apostołowie wstrzymywali się do precyzyjnego ustalenia czasu i pozostawili odległość czasu bez bliższego określenia. Podobnie też napisał święty Piotr apostoł w swoim pierwszym liście, w rozdziale 4 a 7 wersecie. Apostoł święty Piotr podobne oczekiwania wyraża. A wszystkiemu się koniec przybliża. Apostoł święty Jan w naszym naczelnym wersecie, pisząc o jednym antychryście, bo wyraża się, że antychryst miał przyjść w liczbie pojedynczej, równocześnie pisze o wielu antychrystach. Jak też i w drugim liście, w rozdziale, w wersecie 7, mówi: bo wielu zwodzicieli wyszło na świat i tych wszystkich zwodzicieli apostoł nazywa, że to są antychrystami. A więc wielu antychrystów wyszło. Apostoł święty Paweł zdaje się mówić jakby o jednej osobie, kiedy mówi o człowieku grzechu. Nie powinniśmy tu widzieć sprzeczności, że apostoł święty Paweł, mówiąc o człowieku grzechu, mówi jakoby o jednej osobie, A apostoł święty Jan, mówiąc o Antychryście, mówi jakby w liczbie mnogiej, a rozumiemy, że to jest jedno i to określenie jednego i tego samego tworu. Nie powinniśmy widzieć sprzeczności, bo w państwie bestii już w przeszłości było wielu antychrystów. A w szczytowym czasie końca będzie ich tym więcej, ponieważ będą mieli możliwość działania. To jednak nie wyklucza, że w ściślejszym znaczeniu właściwą głową tej bestii będzie jedna osoba nazwana antychrystem. Tak jak Chrystus, głowa i ciało, noszą jedno imię, tak i antychryst, głowa i ciało, nosi też jedno imię. Powiedziane przez Chrystusa i przez Jego apostołów wydarzenia wzbudziły w wierzących wcześniejsze żywe oczekiwania, które pod boskim kierownictwem stały się wskazówką dla nas na czas końca. Wspomnijmy tutaj słowa apostoła świętego Pawła zapisane w liście do Koryntian w 15 rozdziale. Pierwszy list apostoła świętego Pawła do Koryntian, rozdział 15. Słowa zapisane w 51 i w 52 wersecie. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Jeszcze 53. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Również słowa apostoła świętego Pawła zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, werset 15 do 17. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana, a tak zawsze będziemy z Panem. Proszę braterstwa, jeszcze przeczytajmy sobie słowa apostoła świętego Pawła zapisane w liście do Efezjan. List do Efezjan, rozdział 6, a werset 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, a dokonawszy wszystkiego ostać się. W tym znaczeniu należy też rozumieć słowa apostoła świętego Jana, który powiedział: dzieci, ostatnia to już godzina. Słowa te właściwie były przeznaczone na określenie ostatecznego końca rozwoju antychrześcijańskiej mocy, Rzeczywisty i ostateczny koniec obecnego wieku, na ostateczny koniec wieku Ewangelii, na całkowity koniec panowania złego. Wszystkie objawy wskazują na to, że my dzisiaj zbliżamy się do tego końca i to bardzo szybkimi krokami. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa, które już przytaczaliśmy sobie z objawienia świętego Jana, rozdział 19, a werset 20. Jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać ten werset. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Proszę braterstwa, w tym wersecie oprócz tej bestii występuje jeszcze druga osoba. Tą drugą osobę określa Jan Objawiciel jako fałszywy prorok. Zwierzę, czyli bestia, nominalne kościelnictwo, a więc prosto mówiąc jest to papiestwo. Fałszywy prorok, kogo mamy rozumieć pod tym wyrażeniem? I kiedy sięgniemy do komentarza biblijnego, komentarz mówi, że jest to inny jeszcze system błędu stanowiący Babilon. Obraz bestii. Jest to federacja kościołów chrześcijańskich, która zwana jest ekumenią, a znana jest pod nazwą Światowa Rada Kościołów. Proszę braterstwa, już kilkadziesiąt lat jest wiadome i jest widoczne, że istnieją dążenia połączeniowe obejmujące cały świat, obejmujące świat tak na polu politycznym, jak też na polu gospodarczym, a również i na polu religijnym. Światowa Rada Kościołów w roku 1961 przyjęła kościoły wschodnie do tej instytucji. Sesje Watykańskiego Soboru były pod znakiem daleko sięgających objawów przebaczenia i połączenia. Myślę, że wielkie znaczenie trzeba też przypisać podróży papieża do Ziemi Świętej, co doprowadziło do dużego zaprzyjaźnienia się z patriarchą Konstantynopola i do zaprzyjaźnienia się z kilkoma dostojnikami kościołów wschodnich. To nastąpiło przecież po kilkuwiekowej rozłące i po kilkuwiekowej rywalizacji pomiędzy sobą. Zadziwiające są też wypowiedzi dzisiejszych ewangelicznych wodzów duchownych, którzy powołując się na słowa biblijne, wyjęte z modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest zapisana w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana, a wyjęte słowa z 21 wersetu, aby wszyscy byli jedno. Proszę braterstwa, jest to dążenie do połączenia wszystkich religii. Jest to połączenie, które świadczy o rzeczywistym niezrozumieniu prawdziwej jedności. To połączenie, które świadczy o niezrozumieniu treści modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan przecież nie modlił się o połączenie tych wielkich światowych kościołów, aby oni się razem połączyli. Lecz nasz Pan modlił się o czystą jedność ducha w tych małych zborach Jego naśladowców. Przecież Chrystus Pan swój prawdziwy Kościół, pamiętamy jak nazwał: nie bój się, jakie statko, nie bój się, maluczkie statko, albowiem upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. A więc Pan Jezus nie modlił się w swej modlitwie o połączenie tych wielkich światowych kościołów. Słowa tego wersetu 20 z objawienia mówią o ostatecznym zniszczeniu tych systemów, które, jak wspomnieliśmy sobie, przedstawione są w bestii, przedstawione są w fałszywym proroku i przez Jana Objawiciela przedstawiony jako antychryst, czyli przeciwnik Chrystusowy, albo drugie znaczenie, jest to naśladowca Chrystusa, ale to nie jest prawdziwy Chrystus. Jakby podróba prawdziwego Chrystusa, jakby falsyfikat. Oni nie ujdą swojego upadku, ponieważ w objawieniu świętego Jana w rozdziale 18 a 8 wersecie jest mowa, że mocny jest Bóg, który ich osądzi. Boski sąd dosięgnie te systemy, ponieważ trzeba, aby było zrobione miejsce nowemu światu, światu sprawiedliwości, a ten świat sprawiedliwości rozumiemy, że będzie pod panowaniem Króla Królów, Pana Panów, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko, braterstwo, będzie należało do czynności tej ostatniej godziny. Proszę, braterstwa, wobec tego, jakimi my mamy być, jakie nasze stanowisko ma być dzisiaj, przeczytam słowa apostoła świętego Piotra z jego drugiego listu, zapisane w rozdziale trzecim, począwszy od 11 do 14 wersetu. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym obcowaniu i w pobożnościach? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przetoż, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Proszę, braterstwa, to są życzenia apostolskie. To jest przepis, jakim sposobem możemy stać się uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. Wtedy, kiedy ostateczny koniec nasz nastąpi, obyśmy mogli być znalezieni, tak jak apostoł pisze, bez skazy i bez nagany w pokoju przed Panem. Tego Wam serdecznie życzę. Ja również się o to staram i tego pragnę, czego daj nam Boże. Amen.
Dziękuję bardzo za wykład, za